Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Dziś w audycji mówić będziemy o projekcie Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu. To cykl konferencji naukowych zainaugurowanych kilka lat temu, a przed nami w połowie października kolejna odsłona. Gościmy dziś w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, gdzie realizowana jest ta audycja, a w niej będą uczestniczyć Marta Cielińska-Idziak, Karol Irmler, ksiądz profesor Dariusz Śmierzchalski-Wachocz i Tadeusz Dzwonkowski. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu to wspólny tytuł cyklu konferencji. Zakres czasowy ustalony przez organizatorów to lata 1933-1989. Jaka w ogóle była idea tego cyklu? Po co nam te konferencje?
Ja myślę, że na temat właśnie komunizmu, stalinizmu napisano już naprawdę wiele i my mamy tego świadomość. Dorobek naukowy jest tutaj niezwykle bogaty. Natomiast organizatorom, czyli nam, chodziło przede wszystkim o to, żeby z jednej strony to była taka bardziej pogłębiona refleksja dotycząca całej złożoności tego zjawiska, a z drugiej strony, żeby też oprzeć to o badania właśnie nad systemem totalitarnym w latach 45-89 w Polsce, ale także sięgnąć do okresu przedwojennego, wtedy kiedy Zielona Góra była w granicach III Rzeszy, prawda, i prawdopodobnie mieszkańcy Zielonej Góry też odczuli w jakiś sposób oddziaływanie systemu nazistowskiego. Przede wszystkim chcieliśmy spojrzeć tak od strony może nie jakichś procesów historycznych, jakichś batalii wojennych, prawda, ale przede wszystkim podstawą był człowiek, była kondycja człowieka, był jego system wartości, były normy, były zasady, którymi ten człowiek się kierował w tamtym systemie. I tutaj przede wszystkim najważniejsze było poszukiwanie takiej odpowiedzi właśnie na to pytanie, czym kierowali się ludzie, którzy wtedy żyli, którzy wtedy byli poddawani presji systemów totalitarnych i jak ci ludzie funkcjonowali, jak wyglądała współpraca tych ludzi z państwem komunistycznym, to ci, którzy w bardzo łatwy sposób się poddali tej idei lub też przyjęli ją jako ideę swoją, prawda, poczuwając przy tym jakąś misję oczywiście, prawda, ale także chcieliśmy spojrzeć na tych ludzi, którzy jakby w sposób bierny zachowali taką bierną postawę wobec tamtych systemów, ale także tych, którzy potrafili się w sposób czynny przeciwstawić, często to okupując i więzieniem, i prześladowaniami, a bardzo wielu ludzi z tego powodu poniosło oczywiście najwyższą stratę, oddając swoje życie. No i myślę, że trzeci taki aspekt to kwestia popularyzacji badań historycznych nad tymi zagadnieniami, ponieważ chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszej rzeszy odbiorców, ponieważ ten temat najbardziej chcieliśmy usytuować właśnie w stosunku do Środkowego Nadodrza.
Mamy zatem badania nad kondycją jednostki żyjącej w czasach systemów totalitarnych. Mamy zatem poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym chociażby kierowali się ci ludzie, którzy z różnych względów szli na współpracę chociażby z reżimem komunistycznym, czym kierowali się ci, którzy wybierali opór, ale jeszcze właśnie chciałbym na moment wrócić do tego trzeciego elementu, do tematu popularyzacji badań historycznych, bo tak jak panie dyrektorze słyszeliśmy, sporo badań już za nami, sporo opracowań, sporo publikacji, natomiast cały czas mamy przed sobą ten problem, jak tę wiedzę popularyzować?
Generalnie jesteśmy w ogóle chyba też, mimo że Karol tutaj podkreślał ten problem, że część tych zadań, większość tych zadań związanych z badaniem systemu nazistowskiego czy stalinowskiego została zrealizowana i rzeczywiście tak jest. Na Środkowym Nadodrzu już tych konferencji mieliśmy sporo w różnym obszarze, w różnym przedziale czasowym i w różnym przekroju, więc ta tematyka niejako jest już dosyć spenetrowana i wnioski są oczywiste. Natomiast pozostawał rzeczywiście człowiek jako centrum zainteresowania, bo badano, tak jak Karol mówił, procesy historyczne, analizowano zjawiska, ale zjawiska zupełnie z innego punktu widzenia. I myśmy i w tym obszarze człowiek a dzieje, a ten cały proces dziejowy, tego typu spojrzenie praktycznie było nieobecne i to się wiązało i wiąże się nadal, trudność z popularyzacją tego zagadnienia się wiąże z tym, że myśmy, zwłaszcza te starsze pokolenia, ale i już młodsze, wychowane są, przesiąknięte, może wyrosły, można tak powiedzieć, w duchu widzenia świata poprzez dialektykę, postmodernizm, może w ten sposób to określmy, ale dialektykę taką materialistyczną, gdzie człowiek staje się praktycznie narzędziem, a nie podmiotem. Gdzie człowiek jest przedmiotem po prostu dzieju. Gdzie człowiek jest również przedmiotem życia społecznego. Więc tutaj mamy pewien problem, ponieważ w naszym społeczeństwie jest oto taki sposób widzenia człowieka. Oczywiście ja tutaj nie będę się odnosił bezpośrednio do personalizmu chrześcijańskiego, który chcieliśmy, może z tego punktu widzenia chcieliśmy po prostu zrealizować ten problem w czasie tych czterech konferencji, odnosząc się do tej filozofii, do tego sposobu widzenia człowieka. Czy nam się udało, to jest inna sprawa, ale jest też problem percepcji przez widza, przez słuchacza, że człowiek może być inaczej postrzegany zupełnie. I my mamy problem, nie tylko oczywiście archiwum to jest, chodzi o generalnie, że z tym problemem się spotykamy wszyscy, zarówno wy media, tak, jak i my, pracownicy badacze, naukowi, badacze, jak i ludzie, którzy zajmują się popularyzacją idei. Tutaj mówię o Civitas Christiana, więc wszyscy mamy jakiś problem właśnie, że trafiamy na taki grunt i myśmy podjęli to zadanie, żeby trochę przynajmniej przeorać, żeby pokazać, że są nowe, inne, bardziej racjonalne sposoby widzenia człowieka w historii. Czy nam się to udało? Nie wiem. To zobaczymy. Ale my chyba nie spoczniemy tak szybko. Będziemy to realizować.
Odpowiedź na pytanie, czy nam się udało, to także pytanie o sprawy organizacyjne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że cały cykl jest współorganizowany, tak jak już pan dyrektor powiedział, przez Stowarzyszenie Civitas Christiana, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, pod takim, powiedzmy, merytorycznym nadzorem Uniwersytetu Szczecińskiego.
Tak jest. Zarówno Stowarzyszenie, jak i Fundacja Civitas Christiana oraz Archiwum Państwowe współpracują ze sobą od wielu lat przy innych projektach. My sobie uknuliśmy tutaj taką dyżurną nazwę Ocalić od zapomnienia. I faktycznie wszystkie projekty, które pojawiają się w naszym mieście, typu wydarzenia zielonogórskie, typu konferencje o totalitaryzmie, o których teraz mówimy. Chcemy wspólnie organizować, bo mamy takie poczucie, że siebie potrzebujemy. Potrzebujemy tego wątku historycznego, merytorycznego, ale potrzebujemy też misji stowarzyszenia i fundacji, które właśnie idą w stronę upowszechniania historii lokalnej, przekazywania przyszłym pokoleniom tego, o czym pamiętają jeszcze pokolenia poprzednie, albo tego, o czym już niektóre pokolenia nie pamiętają, a warto o tym pamiętać i wyciągać z tego lekcje na przyszłość. Stąd jakby cała idea konferencji i zacieśniania tej współpracy nadal. A poza tym do tych naszych działań zapraszamy też inne podmioty, inne organizacje. Włącza się w to miasto Zielona Góra, które finansuje wiele naszych przedsięwzięć i to jest dla nas też bardzo, bardzo ważna inicjatywa ze strony miasta. Włączają się w to media lokalne, które promują właśnie te nasze działania, więc jakby tutaj patrzymy na tych organizatorów stricte z takiej strony, ale też na całą tą otoczkę, która jest gdzieś tam dookoła.
Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu to temat naszej dzisiejszej audycji, ale też przypomnę cyklu konferencji naukowych. Trzy edycje już za nami. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory?
Prześledziliśmy ten problem relacji człowieka wobec historii w dobie okresów totalitarnych, na razie w dobie tego właściwie drugiego chronologicznie systemu totalitarnego tutaj na tym terenie, czyli systemu komunistycznego, czyli najpierw przeanalizowaliśmy w pierwszej konferencji okres stalinowski i tutaj spojrzenie problemowe dotyczące człowieka w tym chyba najbardziej takim jałowym, brutalnym okresie czasu komunistycznego doby rządów Stalina, Berii, Bieruta, tutaj do 1956 roku. I to był ten pierwszy taki pierwsze nasze spojrzenie. W drugim etapie spojrzeliśmy też na problem dotyczący instytucji, które wspierały system totalitarny powojenny, czyli i bezpiekę, i sądy funkcjonujące, i wszystkie inne instytucje będące na usługach i no powiedzmy wspierające właśnie, stające na straży tego systemu. No i zeszłoroczny temat taki bardziej szerszy zagadnieniowo, czyli od aborcji do eutanazji, który oczywiście wybiega i można powiedzieć przed ten rok 1945, bo to jeszcze tradycje i końca XIX wieku, i to nie tylko akurat Polski, bo i Stany Zjednoczone, i Rosja, a także ten problem sięgający również po 89 rok, i to jeszcze będziemy, myślę, że kontynuować tę myśl, czyli od aborcji do eutanazji, bo ten problem jest ciągle aktualny, ciągle jest na czasie. I ten problem próbowaliśmy przejrzeć, przeanalizować, gdzie tym takim momentem właściwie kluczowym, powiedzmy takim wydarzeniem epicentrycznym dla tego faktu było ogłoszenie tej ustawy aborcyjnej z 1956 roku i wprowadzania jej w życie na różne sposoby, też instytucje z nim wspierające. A także, no, bo wybiegli też wstecz, czyli przed ten 45 rok, również ustawy norymberskie, jeszcze z lat 30., 35 roku, i to, co w tym duchu przyniosły konsekwencje w wymiarze eutanazji, czyli wydarzenia choćby w Obrzycach, wymordowanie tamtejszych pensjonariuszy szpitala psychiatrycznego. I to jest właśnie te takie trzy cykle z tego okresu. I ten obecny cykl, do którego się przygotowujemy, już właściwie jest wszystko, właściwie można powiedzieć, niemalże dopięte na ostatni guzik, czyli ten wydarzenia 14 na tego bieżącego roku, czyli października.
i lata już 80. nas interesują, czyli kontekst przede wszystkim zapoczątkowany jeszcze pod koniec lat 70., czyli dokładnie wydarzenia 16 października 78 roku, czyli wybór Karola Wojtyły na stolicę Piątrową. Chciałbym przypomnieć taki moment, można troszeczkę komiczny nawet w tej sytuacji by powiedzieć, bo nie wiem, czy to jest znane, ale gdy ogłoszono wybór tego wieczoru 16 października 78 roku i gdy oczywiście tą wiadomość plac świętego Piotra przyjął do wiadomości, to jakaś Włoszka miała paść na kolana i zawołać: Boże, wybrali komunistę. Jak okazało się, że wybrano Polaka za żelaznej kurtyny. Ale to dopiero właśnie był początek tego, co miało się stać. I nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i można powiedzieć nawet w całym świecie, bo w 79 roku mamy pierwszą pielgrzymkę do ojczyzny. To jest właściwie najważniejsza z tego wszystkiego, która przypomniała Polakom o tym, że mają korzenie chrześcijańskie, że w człowieku istnieje coś takiego jak sumienie i że chyba czas przestać się oszukiwać. To zresztą później pięknie to opisał też biograf Ojca Świętego Jana Pawła II, amerykański historyk, zwłaszcza w tej książce wydanej w 1995 roku, Ostateczna rewolucja, o tym, że Jan Paweł II był po prostu demonterem stalinizmu, czyli w ogóle demonterem komunizmu, w tym, że przebudził ludzkie sumienia. Istniało coś takiego, co byśmy mogli powiedzieć, było swoistą schizofrenią sumienia. Sumienie te publiczne, jako funkcjonariusz, jako urzędnik i sumienie prywatne. Papież powiedział, jest tylko jedno sumienie. I na wszystkie możliwe sposoby, bo pamiętajmy, że poza tym przebudzeniem w 79 roku i jego słynne właśnie, że wolność jest wam dana i zadana i niech sąpi duch twój, słynne słowa, no to później przecież cała wykładnia dekalogu, mówienie poszczególnych przykazań w tej sytuacji. Także stąd ten wątek, który mamy w tym roku, czyli właśnie sumienie Polaków lat 80. Zaczęło się od środka, można powiedzieć.
Niech zstąpi duch twój, czyli słowa bez interpretacji, których nie bada się praktycznie żadnego zjawiska społeczno-politycznego przełomu lat 70. i później lat 80. Rola księdza profesora w tym projekcie, mogę powiedzieć, podwójna, bo z jednej strony pracę w komitecie organizacyjnym, ale z drugiej strony referaty na poszczególnych konferencjach, co istotne moim zdaniem chyba także dlatego, że praktycznie przy większości tematów omawianych na naszych konferencjach mówimy także o roli Kościoła w tych wydarzeniach.
Ja w ogóle starałem się wyszukiwać w tych cyklach naszych konkretne postacie. Tak jak inne referaty miały charakter taki ogólny, ja od pierwszego po ten referat ostatni teraz staram się skupić na konkretnej osobie, aby nie zagubić to, co jest istotne. I tak jak zaczynałem od Wiktorii Hetmańskiej, starej komunistki w tym pierwszym naszym cyklu, tak w tym roku skupiam się na takiej postaci, która można by próbować powiedzieć połączyła rzeczywistość i komunizmu i Kościoła. Mam na myśli postać może już trochę zapomnianą, bo zginął tragicznie pod Niedoradzem, Zieloną Górą w 2003 roku, ksiądz Bronisław Kotwica, urodzony w 1946 roku. Bardzo takiej specyficznej rodzinie, jak na warunki nasze, bo matka była z Poznańskiego, ojciec był z Kieletczyzny. I w tej postaci, można powiedzieć, zeszły się dwie rzeczywistości. Rzeczywistość ojca z krwi i kości komunisty, bo gdy sięgamy do jego życiorysu, to był człowiek pochodzący z licznej rodziny, z klasy robotniczej, czy chłopskiej, jak nawet powiedzieli, który dosyć szybko opuścił dom, wyjechał na Węgry, tam walczył o stworzenie komunizmu, właśnie jeszcze w okresie międzywojennym. Za to siedział w więzieniu, należał do Komunistycznej Partii Węgier. Później trafił do Francji, był też w Komunistycznej Partii Francji, wrócił do Polski, jeszcze ciągle okres międzywojenny, był w KPP, czyli Komunistycznej Partii Polski. Po wojnie skierowany tutaj na te tereny do Kożuchowa, został funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, jak wiadomo, organizacji o złej sławie.
I tutaj na moment chciałbym zrobić pauzę, bo powoli zaczynamy mówić o tym, co podczas kolejnej konferencji będzie się działo. Za moment do tej postaci, jak ksiądz zwrócił uwagę, wielowymiarowej, wrócimy. Mówimy o konkretnych postaciach, dzięki którym możemy opowiadać o ważnych zdarzeniach historycznych, ale nasz cykl to także ważne wydarzenia historyczne opowiadane przez pryzmat historii regionalnych. Był już tutaj podany przykład Obrzyc. Przypominam sobie także temat historii szpitala w Świebodzinie prowadzonego przez siostry zakonne. Mamy zatem w naszych konferencjach wiele historii regionalnych.
No tak, myślę, że takie było zamierzenie, aby właśnie ten problem relacji człowiek-system totalitarny właśnie był jak najbardziej usytuowany w historii regionu. Myślę, że to jest istotne, ponieważ no, nasz region jest takim specyficznym regionem, który w dalszym ciągu właśnie wymaga, aby mieszkańcy, którzy przybyli tu z różnych stron Polski, a także no, nawet i spoza Polski po 1945 roku, aby mieli swoją jakąś wspólną tożsamość, jakieś wspólne odniesienie do pewnego systemu wartości, do wspólnej historii, do wspólnej religii, do wiary. I myślę, że to jest tutaj takie bardzo, bardzo istotne, żeby te konferencje nasze, które organizujemy, nie tylko ten cykl, nie, ale także tutaj no, mogę odnieść się do wydarzeń zielonogórskich, one jak najbardziej spełniają właśnie taką rolę budowania świadomości historycznej, poczucia tożsamości, poczucia identyfikacji właśnie z historią tego regionu, a także możliwość odnajdowania się w historii regionu, w tych wydarzeniach, które właśnie miały miejsce po 1945 roku. Ja myślę, że też ważnym elementem tej konferencji, o tym wcześniej nie wspominaliśmy, było to, że w referatach sięgnięto również do żołnierzy wyklętych, do tych, którzy podjęli bardzo zdecydowaną walkę przeciwko systemowi, mając oczywiście nadzieję, prawda, że ten system da się obalić, prawda, jeżeli nie obalić, to chociażby powstrzymać. Także ta historia no, regionalna odgrywa w naszych działaniach rzeczywiście bardzo, bardzo istotną rolę i myślę, że to też będzie dosyć istotne, abyśmy też sięgnęli do okresu przedwojennego. No mnie to już może wyprzedzam trochę, bo sięgam myślą do piątej konferencji, która będzie w przyszłym roku, ale dla mnie jest właśnie to istotne, jak mieszkańcy tutaj tych ziem, prawda, niemieccy mieszkańcy tych ziem, jakie oni mieli postawy właśnie wobec systemu nazistowskiego. Czy to była tylko przede wszystkim aprobata tego systemu, odnalezienie się właśnie tutaj w tej idei, prawda? Czy też powiedzmy był jakiś opór, chociażby bierny opór. No, konkludując, oczywiście historia regionalna jest podstawą, w której możemy odnaleźć losy także swoich rodzin, odnaleźć losy swoich znajomych, prawda? No, a to buduje świadomość historyczną.
Na moment chciałbym wrócić jeszcze właśnie do tego wątku poszukiwania tożsamości mieszkańców dzisiejszego województwa lubuskiego, które do dziś cechuje się najwyższym odsetkiem mieszkańców, którzy są potomkami przesiedleńców powojennych. To także istotny wątek w naszym
Jeżeli
cyklu.
Sobie zadajemy takie pytanie na przykład, że w 1980 roku, bo zaczynamy akurat ten odcinek, że tak powiem, tą konferencję teraz organizowaną właśnie od tego, mniej więcej od tego przełomu, tak, od okresu Powstania Solidarności. Jeżeli w 1980 roku, w sierpniu, pod koniec sierpnia na Pomorzu Gdańskim strajkuje około 650 zakładów, a w Lubuskim, czy w Zielonogórskim ściślej, tylko 4, to jest to pytanie dlaczego, tak? To też jest nasza tożsamość, to też jest nasza przeszłość, i spróbujemy może udzielić odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak się stało. Może. Nie wiem, czy uda się odpowiedzieć. Oczywiście doszukuje się w tym całym naszym tyglu, który został tutaj po 1945 roku. Doszukuje się przyczyn w tym tyglu, że ten tygiel spowodował to taką sytuację i ten sposób myślenia o rzeczywistości i brak tych więzów społecznych, że dezorganizacja społeczna długotrwająca przez kolejne dziesięciolecia aż do lat 80., a nawet chyba jeszcze dalej, ma swoje źródło w tych przesiedleniach, przemieszczeniach, w tych migracjach. To są jakieś odpowiedzi, ale czy do końca jest tak? Czy ten nowy człowiek socjalizmu, który był budowany uparcie na ziemi lubuskiej czy na województwie zielonogórskim, ale nie tylko, podobnie w szczecińskim, podobnie w koszalińskim, podobnie we wrocławskim, ten nowy człowiek się budowany za czasów socjalizmu, czy temu socjalizmowi się udał tutaj? Bo przecież bardzo często my próbujemy Zieloną Górę porównywać z Nową Hutą. Nowa Huta na surowym korzeniu wybudowany, typowy zakład, typowe miasto socjalistyczne, Zielona Góra, tak? Małe miasteczko rozrosła się do dużych, tak? Bo 100 tysięcy mieszkańców, 40 tysięcy w ciągu 20 lat, 40 tysięcy mieszkańców przybywa do miasta. Więc to są problemy, to są pytania, na które nie ma do dzisiaj odpowiedzi. I my bez badań nad kondycją człowieka, co usiłujemy po prostu to robić, myślę, że nie damy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Musimy tego typu badania przeprowadzić. I to jest chyba podstawowe uzasadnienie tego naszego działania, tak? Że chcemy do tej prawdy dotrzeć po to, żebyśmy wiedzieli na przyszłość. Tak? To nie po to, żeby zamknąć, zapisać w księgach i to pozostało dla potomnych, tylko po to, żeby to doświadczenie nasze zostało wykorzystane, tak? W przyszłości. I dlatego to robimy. No więc mamy tutaj szereg takich postaci. Tu ksiądz profesor mówił o Błażej, tak? Żeśmy mówili o tym księdzu, którego ojciec był. Ale też pamiętajmy o tym, że podobne zjawiska, o czym Karol wcześniej wspominał, miały miejsce w okresie nazizmu. Przecież całe grupy, o tym w ogóle się milczy, całe grupy zielonogórzan protestowały milcząco przeciwko narastającej fali atakowania, oczywiście Kościoła, zwłaszcza Kościoła katolickiego. Też obecni tutaj mieszkający protestanci zdecydowanie przeciwstawiali się temu kościołowi, który wsparł Hitlera, bo część kościoła ewangelickiego wsparła Hitlera, ale część, między innymi w Zielonej Górze, pastorzy w Zielonej Górze byli przeciw. Więc spróbujmy też to trochę pobadać, może się uda znaleźć przyczyny, może się uda znaleźć sposoby zachowania się tych ludzi i porównać to z okresem stalinowskim czy okresem, powiedzmy, późnego PRL-u, prawda? Jak to się działo, jak funkcjonowały wówczas ośrodki kształcące studentów na przykład, co jest ciekawe, tak? Trochę inaczej zupełnie. Dlaczego myśmy w 80 roku, w 86, w 85 musieli sprowadzać prelegentów z Wrocławia, na przykład Klub Inteligencji Katolickiej? Dlaczego nie było tutaj naszych zielonogórskich, lubuskich osób, które znały, powiedzmy, socjologię, filozofię, etykę, tak? Myśmy się posługiwali, sięgaliśmy po pomoc do ośrodka wrocławskiego przeważnie, prawda? To są takie rzeczy, które odpowiedzi na te pytania są niezwykle istotne.
I jak słyszeliśmy w tym badaniu historii, szczególnie historii naszego regionu, często nawet tych odpowiedzi jeszcze nie ma, choć równie ważne jest stawianie pytań. Dziś, przypomnę, jesteśmy w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Rozmawiamy o cyklu naukowo-edukacyjnym Człowiek wobec systemów totalitarnych. Usłyszeliśmy już podczas tego naszego dzisiejszego spotkania, że rolą Stowarzyszenia Civitas Christiana jest ocalanie pewnych tych historii od zapomnienia. A ja chciałem zapytać, w jaki sposób edukować, w jaki sposób mówić o historii, by ona była ciekawa, by docierała chociażby do młodego pokolenia. Wspomniała Pani już o tym, że cykl konferencji jest relacjonowany w mediach, między innymi w Radiu Zachód. Po każdej konferencji jej obszerne fragmenty. Są publikacje pokonferencyjne, ale też powstała strona internetowa, na którym ten projekt jest promowany.
Padło pytanie, jak edukować. Ja myślę, że edukować współczesnych ludzi i zarówno tego młodego człowieka, jak i tego starszego człowieka, to jest sposób zrozumiały i prosty. Ja myślę, że właśnie poprzez przykłady konkretnych ludzi działających w tamtym okresie, poprzez nazwiska, które okazują się nazwiskami znanymi jeszcze wielu zielonogórzanom, lubuszanom, docieramy do grona odbiorców, która dotykała kiedyś tej historii albo tej historii słyszała i tym samym ma też taką potrzebę pójścia z tym dalej i pokazania tego innym. My chcemy to robić na różne sposoby, między innymi wydając publikacje pokonferencyjne, bo wiemy, że są takie grupy odbiorców, które potrzebują tego drukowanego materiału i powstają książki przy współpracy ze studiami paradyskimi, przy współpracy z Archiwum Państwowym pojawiają się publikacje. Powstała strona internetowa i to już jest takie miejsce dla takiego człowieka, który żyje w XXI wieku w sposób swobodny, a przyzwyczajony przez pandemię tak naprawdę tylko z internetu korzysta przy takich sytuacjach. Konferencja totalitaryzm.pl, na której publikujemy zarówno ideę konferencji wszystkich po kolei, jak i każdy odcinek konferencji ma swoją osobną zakładkę, gdzie pojawiają się prelegenci, ich sylwetki, pojawiają się referaty. Z poprzedniej konferencji jest nagranie pokonferencyjne, ponieważ konferencja ze względu na pandemię była transmitowana online. W tym roku też chcemy to zrobić, bo nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka, więc zaprosimy uczestników konferencji chętnych posłuchać na żywo do Biblioteki Uniwersyteckiej, ale jeśli sytuacja nie pozwoli, ilość miejsc będzie ograniczona, to taka konferencja będzie szła na żywo w mediach społecznościowych i będziemy o tym informować wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej, więc...
kolejna odsłona już 14 października. Pod tytuł tego naszego spotkania: Walka o sumienia Polaków w latach 80. O czym będzie można usłyszeć?
Przede wszystkim chcielibyśmy zacząć, już ksiądz zresztą o tym wspomniał, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, która była rzeczywiście taką znaczącą, która obudziła sumienia. Tutaj zaprosiliśmy do wygłaszania referatu znakomitego historyka, profesora Grzegorza Kucharczyka z Polskiej Akademii Nauk. Również chcieliśmy też pokazać, tak rozmawiałem właśnie z panem profesorem i mówimy, że my często tak mówimy, że budzenie sumień Polaków, prawda, ten przełom to jest właśnie pierwsza pielgrzymka. Natomiast też warto wspomnieć tutaj o niedawno beatyfikowanym prymasie Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Jan Paweł II powiedział, że gdyby nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie właśnie działania, niezłomna postawa prymasa Wyszyńskiego. Ja nawet zaryzykowałbym takie twierdzenie, prawda, że to budzenie sumień to był pewien proces. To był pewien proces, prawda, który trwał od momentu, kiedy prymas wyszedł na wolność po internowaniu, kiedy ogłosił program Wielki Nowenny, czyli taki program, dziewięcioletni program odnowy duchowej pod każdym względem, zarówno życia rodzinnego, życia społecznego, także odnowy indywidualnej, odnowy moralnej, odnowy życia państwowego, politycznego, ekonomii. To był naprawdę taki program, który obejmował właściwie całość życia człowieka, całość życia publicznego. I też przypominam sobie właśnie takie piękne, jedno z ostatnich kazań, homilii prymasa Wyszyńskiego, mianowicie z 6 stycznia 1981 roku w archikatedrze świętego Jana w Warszawie prymas wygłosił taką homilię: sumienie prawy u podstaw życia narodowego. I właśnie tam prymas bardzo mocno powiedział, że trzeba przede wszystkim ukształtować sumienie rodzinne, sumienie zawodowe i sumienie narodowe. Jeżeli ukształtujemy w właściwy sposób, prawda, zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka, to wtedy osiągniemy sukces i wtedy rzeczywiście będzie można pokonać tamten system totalitarny nie za pomocą siły, a za pomocą odnowy moralnej. No i oczywiście też szereg takich tematów właśnie dotyczących, tak jak już wspomniał ksiądz profesor, o kwestii, prawda, księdza Kotwicy, ale także takie tematy jak więzień sumienia, tematy funkcjonariuszy służby więziennej. O systemie właśnie penitencjarnym w PRL-u będzie mówił pan profesor Rafał Łatka z IPN-u warszawskiego, też i tak szerzej właśnie o roli Kościoła katolickiego w ostatniej dekadzie PRL-u. No i też te tematy takie już bardzo konkretnej pomocy, prawda, dla rodaków w okresie stanu wojennego, które były organizowane przez parafie polonijne, będzie mówił ksiądz profesor Bernard Kołodziej z Wydziału Teologicznego UAM, no oraz działalność Komitetu Pomocy Internowanym i ich rodzinom w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze będzie mówił ksiądz Robert Kufel, ksiądz profesor Robert Kufel. I myślę, że będzie to takie połączenie tych elementów takich bardzo ogólnych, prawda, i później przejście, prawda, do bardziej, do już tak, takich kwestii bardziej szczegółowych, no i do pewnych działań praktycznych, które w tym czasie miały miejsce.
No i na koniec wrócimy jeszcze, tak jak obiecałem, do postaci księdza Bronisława Kotwicy. Jak słyszeliśmy, postać wielowymiarowa, co widać chociażby po tytule przygotowywanego referatu, wybór między wiarą a niewiarą. Jakie były jego losy po przyjeździe do Kożuchowa?
Ja może jeszcze chciałbym nawiązać do tego wątku, który pan redaktor podjął, czyli tego wątku Świebodzińskiego, który może nie został dopowiedziany, dotyczący właśnie, bo toczy się proces beatyfikacyjny tych pięciu sióstr, które zostały zgwałcone i zamordowane przez czerwonoarmistów w Świebodzinie, poromeuszek niemieckich notabene. Zresztą ich mogiły jest w Świebodzinie. Dalej kwiaty są, ja mieszkam obecnie w Świebodzinie, także są pamiętane. Przypomnijmy też pierwszego męczennika w ogóle już beatyfikowanego czasów komunistycznych, czyli księdza Władysława Findysza z diecezji rzeszowskiej, 2005 rok beatyfikacja. No i oczywiście teraz i dokończony proces prymasa Wyszyńskiego, a u nas tutaj na naszym terenie ciągle przygotowujemy się do procesu beatyfikacyjnego. Właściwie czekamy na decyzję Stolicy Apostolskiej Sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty. Jestem od samego początku w tym Trybunale Beatyfikacyjnym. Zresztą dzisiaj dokładnie, dzisiaj jeszcze na tylko księdza biskupa trafi ostatni protokół z wąskiej komisji, która zakończyła pracę w zeszłym tygodniu na zlecenie Stolicy Apostolskiej. I można powiedzieć, że no to się tak wpisuje w ten wątek tej postaci, którą chciałbym na czasie tej konferencji przywołać, bo powiedziałem o jednej stronie rodziny księdza Bronisława, bo warto przypomnieć, Bronisław Zygmunt Kotwica nosił dwa imiona, Zygmunt po ojcu, a Bronisław, co tutaj chciałbym przywołać, nosił imię, to jako pierwsze imię, to było imię brata siostry, brata matki księdza właśnie Bronisława. To był Bronisław, ksiądz, który był proboszczem w Rogoźnie i który w 1941 roku zginął w Dachau. I ten duch tego kapłana, zresztą zginął też w szczególnych okolicznościach, ponieważ trafił na przesłuchanie do gestapo za to, że pozwolił wprowadzić w czasie, jakby nie patrzeć, już okupacji sztandar do kościoła ze słowami Bóg, honor, ojczyzna. Za to trafił najpierw do Poznania, następnie do Dachau i tam został umęczony. Czy można tu powiedzieć, też taki potencjalny, może nie wyniesiony na ołtarze, ale męczennik. I trzeba powiedzieć, w księdzu Bronisławie już Kotwicy zmagały się te dwie rzeczywistości. Rzeczywistość tradycji ojca, starego komunisty, bo i te zwyczaje, choć człowieka tolerancyjnego, bo co warto dodać, przygotowując te wystąpienie, dotarłem do rodziny. Materiałów na jego temat jest niewiele, natomiast dotarłem do przyjaciół, rodziny, zresztą będą zaprezentowane też zdjęcia tych, którzy go znali, powiedzmy, te materiały pozbierałem, też opowiadają. No i właśnie ten pierwszy okres życia księdza Bronisława, który skończył po skończeniu szkoły średniej, rozpoczął studium nauczycielskie tu w Zielonej Górze, ukończył w kierunku matematyki i fizyki, wrócił do Kożuchowa, aby uczyć matematyki i fizyki. Był harcerzem, ale też po linii ojca zaangażowany politycznie. Efekt był taki, że przynależał do struktur Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przez 11 lat pracy też jako nauczyciel, w tym 9 lat był w egzekutywie, bo w 1971 roku został harcmistrzem. Natomiast nigdy się nie ukrywał z tym, że jest człowiekiem wierzącym, co dziedziczył po swojej matce. Był jako człowiek modlący się, wierzący. Czyli mówiąc językiem partyjnym, był przynajmniej, powiedzmy, religiancki, jeżeli już nawet nie powiedzieć klerykalny, o czym zresztą pisałem swojej pierwszej pracy, zresztą z czego też robiłem doktorat. Te rzeczywistości zmagały się z nim. Chwila próby przyszła wtedy, kiedy dyrektor szkoły numer 2 szkoły zbiorczej w Kożuchowie zlecił mu lekcje już nie tylko z matematyki i fizyki, ale właśnie o tym ukierunkowaniu ideologicznym. Miał dzieci uczyć świeckiej katechezy, mówiąc krótko, czyli ateizować. No i wtedy już ksiądz Bronisław nie wytrzymał tego dysonansu, powiedzmy, tej właśnie, powiedzmy, schizofrenii sumienia. Powiedział zdecydowane nie, że chce wrócić do uczenia matematyki. Dyrektor nie chciał ustąpić. Zwolnił się z pracy w tej szkole. Próbował dalej kontynuować karierę nauczycielską, ale oczywiście opinia i partyjna, i szkolna szły za nim. Także w tym kierunku nauczycielskim już pracy nie mógł znaleźć. W tej sytuacji w 1977 roku rozpoczął pracę jako pracownik fizyczny w hucie w Głogowie. No i tam, można powiedzieć, dokonuje się kolejny przełom, bo mianowicie zdarzyło się tak, iż w czasie przerwy przysnął przy piecu hutniczym, ten piec wybuchł. I właściwie sekundy, a właściwie można powiedzieć, jego zmarła babcia, przynajmniej według jednego przekazu, która przyszła mu w tym śnie i mówi: uciekaj. Sprawiła, że ocalił życie, inaczej by zginął. I to był taki moment, że w 1978 roku zapukał do bramy seminaryjnej, zresztą przyjmował go do seminarium obecny biskup senior, biskup Paweł Socha.
Więcej o tej, jak słyszeliśmy, wielowątkowej historii będzie można usłyszeć podczas czwartej edycji konferencji Człowiek wobec systemów totalitarnych. Spotykamy się 14 października na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na koniec zatem słów kilka zaproszenia na to spotkanie.
Zapraszamy wszystkich. Co prawda mamy ograniczoną liczbę miejsc, ale tutaj, tak jak pani Marta powiedziała, najprawdopodobniej na YouTube będziemy mieli transmisję online. Do tego się przygotowujemy i myślę, że to będzie to rozwiązanie szczególnie łatwe, dostępne. Warto posłuchać tych wykładów i tych relacji również historycznych. Także zapraszam.
Oprócz relacji na stronie konferencjatotalitaryzm.pl obszerne fragmenty, jak zawsze, także na antenie Radia Zachód. A dziś, przypomnę, spotkaliśmy się w gronie pomysłodawców, organizatorów cyklu Człowiek wobec systemów totalitarnych. Marta Cielińska-Idziak, Karol Irmler, ksiądz profesor Dariusz Śmieszkalski-Wachocz i dr Tadeusz Dzwonkowski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.